Dzisiaj jestem z wami, dziękuję, że będę mógł służyć słowem, które Pan położył mi na sercu. Słowo znane, słowo, tak naprawdę to słowo podstawowe, słowo o czym my tak naprawdę słyszymy od samego początku, od momentu, kiedy my się nawracamy. A propos zbawienia. Dzisiaj mówimy o podstawach. Temat dzisiejszego słowa to, czy aby na pewno jesteś zbawiony. Czy aby na pewno jesteś zbawiony, więc jeżeli macie jajka, pomidory, czy jakieś inne rzeczy, kamienie, no to na razie trzymajcie je obok siebie. No to przyjdzie jeszcze czas. Ale czy aby na pewno jesteś zbawiony? I rozpocznijmy nasze rozważanie od fragmentu Słowa Bożego. No bo od tego powinniśmy zawsze zaczynać. Od fragmentu Słowa Bożego z listu apostoła Pawła do Filipian. Przeczytamy 4 wersety z drugiego rozdziału, od 12 do 15 wersetu, rozdział drugi, list apostoła Pawła do Filipian. My już mamy gotowi, jesteśmy gotowi. Przeto umiłowani moi, jak zawsze, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz pod moją nieobecność, byliście posłuszni. Z bojaźnią i ze zdrżeniem zbawienie swoje sprawujcie. Albowiem Bóg to według podobania sprawia w was i chcenie, i wykonanie. Czyńcie wszystko bez szemrania i powątpiewania. Abyście stali nienagannymi i szczerymi dziećmi Bożymi, bez skazy, pośród rodu złego i przewrotnego, w którym świecicie jak światła na świecie. W którym świecicie jak światło na świecie. Apostoł Paweł zwrócił się do swoich przyjaciół, zwrócił się do swoich współtowarzyszy, do Filipian, prosząc o konkretną postawę. O postawę, tak jak my tutaj czytamy, posłuszną, o postawę nie tylko tą dobrą, tą wspaniałą, kiedy on był. Bo to często jest tak, że w momencie, kiedy ktoś ważny przychodzi, no to wszyscy nagle stają się, nie chcę powiedzieć święci, to czasami widzimy w telewizji, w momencie, kiedy przyjeżdża jakaś ważna osobistość kościelna i widzimy wszystkich zgromadzonych dookoła, są to tych, których obserwujemy często w gazetach, w telewizji. Znamy ich życie z zupełnie innej strony. Ale nagle jak się pojawia ta ważna osobistość duchowa, nagle wszyscy stoją w pierwszym rzędzie i nagle wszyscy niekoniecznie są tacy, jacy, jakimi są każdego dnia. Apostoł Paweł zachęca do tego, żeby absolutnie, nie tylko wtedy, kiedy on jest, bo on miał ten dar napominania, on miał ten dar też korygowania, żeby nie tylko wtedy, kiedy on jest, żeby odpowiednio się zachowywać, ale zwłaszcza wtedy, kiedy go nie ma. Bo to będzie dowodziło prawdziwej wiary i prawdziwej postawy jego współtowarzyszy. A w tym fragmencie porusza bardzo ważną kwestię, a mianowicie kwestię zbawienia. Niby wszyscy wszystko o zbawieniu wiedzą, ale jak przychodzi czas rozmowy, to jedni mówią, że zbawienie jest z łaski, że zbawienie dostajemy w prezencie, a inni mówią, że na zbawienie trzeba zapracować. Trzeba zapracować uczynkami. I zależy, w którą dzielnicę się pójdzie, to się usłyszy. Albo z łaski w formie prezentu, albo z uczynków, czyli coś, na co trzeba zasłużyć, coś, na co trzeba zapracować. Albo coś, co tak naprawdę trzeba w jakiś wręcz wycierpieć. Bo nie wiem, czy słyszeliście, ja kiedyś słyszałem takie porównanie, że cierpienie prowadzi do zbawienia. Cierpienie prowadzi do zbawienia? O! Brat Roman kręci głową, że nie. I my zakręćmy razem z bratem Romanem głową. Cierpienie nie prowadzi do zbawienia. Jezus Chrystus prowadzi do zbawienia. I jeżeli my otworzymy list do Efezjan, 2 rozdział, 8-9 werset, to przeczytamy, że albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was. Boże to dar, nie z uczynków, aby ktoś się nie chlubił. Czyli tutaj jak brat Romek kiwał głową, że nie i miał rację. Dlaczego? Dlatego, że dostaliśmy prezent, na który absolutnie nie zasłużyliśmy. Przez naszą naturę, przez nasze chęci i skłonności do grzechu, do odstępstwa, nie zasłużyliśmy na to, co dostaliśmy w prezencie, a dostaliśmy zbawienie właśnie w prezencie. To jest Boży dar. Nie po to, żebyśmy się nim chlubili, jako że go zdobyliśmy uczynkami, tylko jako ten wspaniały dar, który płynie od naszego Ojca, który nas tak ukochał i umiłował i którego Jego Syn Jezus Chrystus dla nas wyjednał. Bo my nie jesteśmy tego godni. Jesteśmy dziećmi Bożymi. Ale nasze zachowanie, całkiem niedawno też o tym mówiliśmy, sprawiło, że my nie byliśmy godnymi Boga. I czasami zdarza się, że dalej nie jesteśmy. Bo niestety Oj ciągnie nas do grzechu. Oj ciągnie człowieka do grzechu. I ciągnąć będzie. Zbawienie. Czyli już wiemy. Krótkie przypomnienie. Zbawienie, czyli już wiemy, że jest z łaski, że jest prezentem. Przynajmniej w tej dzielnicy tak twierdzimy. Czy można je utracić, czy jest raz na zawsze? I to znowu są różne głosy. Niektórzy mówią, że jak już raz człowiek jest zbawiony, to z tego zbawienia może, to raczej go nie utraci. Czyli wchodzi w tryb takiego funkcjonowania. Hulaj duszo, piekła nie ma. No bo jak? Przecież ja jestem zbawiony. Ja już mogę wszystko robić. Bóg za mnie umarł. Jezus za mnie umarł. Ja już jestem zbawiony. A inni twierdzą, że zbawienie możemy utracić. Apostoł Jakub, słynny apostoł Jakub, twierdzi, że wiara bez uczynków jest wiarą, pamiętacie jaką? Martwą. Wiara bez uczynków jest wiarą martwą. Bo tak naprawdę czym jest zbawienie? Czym jest wybawienie? I na to odpowie nam Jezus Chrystus. Jezus Chrystus teraz odpowie nam na to pytanie, które ja teraz zadałem. To była Jego ostatnia wypowiedź, zanim wrócił do swojego Ojca. Marka 16:16. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony. A kto nie uwierzy, będzie potępiony. I apostoł Paweł w liście do Rzymian przypomniał, bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz, albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Czym jest zbawienie? Czy to nie jest wiara? Czy to nie jest wiara w to, zaufanie, uwierzenie, przyjęcie Jezusa Chrystusa do swojego serca? Od tego się zaczyna. Czy w takim wypadku, jeżeli wiara jest martwa, czyli nie ma wiary, to co się dzieje ze zbawieniem? Czy zbawienie wtedy jest, czy go nie ma? Skoro wiara jest martwa, zbawienie jest wiarą, to zbawienie wygląda na to, że jest martwe. Czyli jego nie ma. Czyli zbawienie można utracić. Wbrew temu, co wiele osób twierdzi i wbrew temu, co nam się czasami wydaje, zbawienie można utracić. Jeżeli nasze uczynki, a raczej ich brak, o tym zaraz sobie powiemy, jeżeli będzie brakowało tych uczynków, o których pisze apostoł Jakub, to, że Bóg za nas umarł, to, że Jezus Chrystus za nas umarł, to nie zmieni faktu, że nasza wiara jest martwa i zbawienie. Jego nie ma. Jego niestety nie ma. Wierzyć to nie znaczy tylko wiedzieć. To nie znaczy zrozumieć. Wierzyć to znaczy wiedzieć, rozumieć, ufać, działać. To znaczy wiara. Wiemy doskonale, że wiara płynie ze słuchania Słowa Bożego, że im większą wiarę mamy, jeżeli słuchamy Słowo Boże, Przede wszystkim w momencie, kiedy Bóg do nas mówi indywidualnie. W momencie, kiedy Bóg do nas mówi w naszej komorze, kiedy Bóg do nas mówi, kiedy przychodzimy do Niego, jesteśmy twarzą w twarz, kiedy jesteśmy sami. Jak Bóg do nas mówi. I my to czujemy, my to słyszymy. To my się wtedy napełniamy tą wiarą, bo On nas napełnia. To jest najlepszy, najwspanialszy sposób napełnienia Słowem Bożym. Przede wszystkim napełnienia wiarą. Kontakt z Bogiem. I społeczność razem z Nim. Jeżeli tego nie będzie i będziemy się opierali tylko i wyłącznie na czytaniu Słowa Bożego, zapominając o tym kontakcie indywidualnym, to nasza wiara oczywiście też będzie rosła, ale nie w takim tempie. Nie w takim tempie, kiedy Bóg nas indywidualnie prowadzi i kiedy Bóg nas indywidualnie szkoli i Bóg nas indywidualnie napełnia. Wierzyć to nie znaczy wiedzieć i zrozumieć. Wierzyć znaczy wiedzieć, ufać, przyjmować, działać. To taki krótszy wstęp. A teraz przejdźmy do sedna. Czy kiedykolwiek się zastanawialiśmy, jak sprawujemy nasze zbawienie? Sprawowanie zbawienia, to o czym mówił apostoł Paweł do Filipian. Czy my kiedykolwiek się w ogóle nad tym zastanawialiśmy? Czy poświęciliśmy czas? Jak, w jaki sposób nasze zbawienie jest przez nas sprawowane? Czyli w jaki sposób pielęgnujemy ten Boży dar, który dostaliśmy w prezencie. Niezasłużenie od naszego wspaniałego Ojca. Ten Boży dar, przez którego Jezus Chrystus musiał wycierpieć tyle za nas na krzyżu. Czy my kiedyś zastanawialiśmy, jak my pielęgnujemy nasze zbawienie? Czy uważamy, że skoro uwierzyliśmy, że wyznaliśmy kiedyś ustami, że Jezus jest naszym Panem, że uwierzyliśmy, że wtedy pokutowaliśmy, że daliśmy się ochrzcić, że byliśmy ochrzczeni i duchem, i ochrzczeni i wodą, czyli tak naprawdę full opcja została przez nas już wybrana. Czy to, że przychodzimy tutaj, jesteśmy praktycznie na każdym nabożeństwie, albo przynajmniej na prawie każdym, na Twardej 33 w Kościele Zbawienie w Jezusie, w Białej Podlaskiej. I czy to uprawnia nas do tego, że my jesteśmy zbawieni? I to wystarczy tylko do tego, że jak posłuchamy, co tutaj jest głoszone, co jest słowo do zboru, że pouwielbiamy wszyscy razem i pomodlimy się o te osoby, które zgłosiły prośbę modlitwy, to wystarczy do tego, żebyśmy byli zbawieni. Jeżeli tak nam się wydaje, jeżeli nam się to wydaje, że tylko, że to wszystko, co do tej pory zrobiliśmy, w 100% nam zapewniło zbawienie, to ja wam powiem jedną rzecz. Nie. Moi drodzy, no nie. Jeżeli nam się wydaje, że jesteśmy lepsi niż większość innych osób w różnych innych kościołach, bo oni mają taką naukę, inną naukę i bo mają taką teologię, bo wierzą w to, modlą się tak i przez to oni nie będą zbawieni, a my będziemy zbawieni, to teraz wam powiem, że nie. Bracie i siostro. To tak nie działa. To tak nie działa. Takie pytania apostoł Paweł zadawał osobom wierzącym. I teraz to pytanie zadaje Bóg nam. Czy wiesz, bracie i siostro, jak sprawujesz swoją wiarę? Jak ją pielęgnujesz? Jak pielęgnujesz swoje zbawienie? To jest pytanie, na które dzisiaj musimy sobie odpowiedzieć. I każdy powinien sobie odpowiedzieć wewnątrz siebie. Żeby nie musisz teraz. Możesz wieczorem, ale trzeba się nad tym zastanowić, jak my pielęgnujemy nasze zbawienie. Czy w ogóle się nad tym zastanawiasz, czy jest to dla ciebie taka myśl ulotna? A jak mamy sprawować? Jak mamy pielęgnować? I apostoł Paweł dał nam pewną wskazówkę. Czytaliśmy, że nasze zbawienie powinniśmy sprawować w posłuszeństwie, w bojaźni i drżeniu. W posłuszeństwie, w boja- i nasze zbawienie powinno być sprawowane w bojaźni i drżeniu. To nie są lekkie słowa. To nie są lekkie słowa, bojaźń i drżenie. I w taki sposób nasze zbawienie ma być sprawowane. A co to znaczy? Czym jest bojaźń? W Słowie Bożym mamy dwa znaczenia bojaźni. Pierwsze znaczenie jest to synonim słowa lęk albo strach. I często było kierowane do osób lękliwych, strachliwych. Pewnie pamiętacie, jeżeli wy jesteście bojaźliwi, strachliwi, lękliwi, to możecie wrócić albo możecie nie iść na wojnę. I to jest w formie synonimu. Ale mamy też drugie znaczenie. Drugie znaczenie i jest to bojaźń Boża. I nie ma takiego, nie ma definicji tego słowa. Jest to mieszanka kilku pojęć. Jest to mieszanka czci, jest to mieszanka szacunku, jest to mieszanka też i takiego delikatnego strachu. Bojaźń Boża. Jest to mieszanka czci, szacunku i delikatnego strachu. I w zależności od sytuacji pewne te cechy były mocniej lub słabiej natężone w tymże pojęciu. I to też zależało od sytuacji. Bo chciałbym wam teraz przedstawić dwie sytuacje. Pierwsza to była z przypowieści Salomona, 9, 10 werset. Po co jest bojaźń? Początkiem mądrości jest bojaźń Pana, a poznanie świętego to rozum. Początkiem mądrości jest bojaźń Pana. Czyli my musimy mieć bojaźń Pana, musimy mieć bojaźń w stosunku do Boga, żebyśmy mogli w ogóle zacząć rozmawiać i żebyśmy mogli w ogóle zacząć się rozwijać i iść do przodu, poznawać naszego Pana. Bo dopiero wtedy możemy korzystać z Jego mądrości. Bo jeżeli tego nie mamy, jeżeli nie mamy tej bojaźni akurat w tym aspekcie, jeżeli ta bojaźń nie będzie występowała, to mądrość, którą my będziemy używać, to będzie mądrością ludzką. To nie będzie mądrość Boża. Bojaźń Boża. Cześć, chwała, hołd, szacunek i lekki strach. Miks powoduje bojaźń, miks powoduje start w rozwoju naszym, w poznawaniu Boga. Inaczej nie ma takiej możliwości. Ale mamy też inny przykład bojaźni. Wtedy rzekł Mojżesz do ludu, nie bójcie się, bo Bóg przyszedł, aby was doświadczyć i aby bojaźń przed Nim była w was, byście nie grzeszyli. I tutaj z tego, co widzimy, jest tutaj natężenie większe, bardziej na strach. Akcent jest położony na strach. A właśnie po co? Dla naszego dobra. Po to, żebyśmy nie grzeszyli. Bo to, co powiedziałem na początku, bo nas ludzi ciągnie do grzechu. Nas ludzi ciągnie do grzechu ze względu na tą naturę, jaką odziedziczyliśmy po naszych przodkach. No i mamy bojaźń. I mamy też drżenie. Z czym nam się kojarzy drżenie? Również ze strachem. No nie? Drżeć o swoje życie. Co to znaczy? Czyli mieć obawę o swoje życie. I zobaczmy, jakich słów używał apostoł Paweł do tego, aby pokazać, jak mamy pielęgnować nasze zbawienie. W takiej postawie ostrożnej. Z jednej strony w postawie niech będzie strachu. Z drugiej strony przede wszystkim w postawie czci i odpowiedzialności. W jednym z tłumaczeń jest użyte zamiast bojaźń i drżenie jest użyte sformułowanie w odpowiedzialności, w czci i odpowiedzialności przed Panem. I to też pasuje. czci i odpowiedzialności przed Panem. Bo nasze zbawienie jest dla nas nie tylko prezentem, ale również i odpowiedzialnością. I powstaje kolejne pytanie, o którym wcześniej też mówiliśmy. Czy ono się cały czas będzie do nas wracało? Czy my faktycznie myślimy o naszym zbawieniu? Czy po prostu przychodzimy do tego lekko? Oj, jakoś tak będzie. Mamy czas, żeby to jeszcze przemyśleć. Pamiętacie, jakie wczoraj było święto? Wszystkich świętych. Czyli święto zmarłych. Wiele osób odwiedzili swoich krewnych, swoich bliskich, swoich przyjaciół na cmentarzach. Odwiedzili osoby, które już nie mają czasu. Te wszystkie osoby, które leżą na cmentarzach. Jeżeli wielokrotnie pewnie byliście na cmentarzu, więc widzicie, ile jest grobów, ile osób, ile jest cmentarzy. Te osoby nie mają już czasu. Nie mają czasu na zastanowienie się. Nie mają czasu na korygowanie. Nie mają czasu też na zmianę swojego życia. Bóg nam daje czas, żeby się jeszcze zastanowić. Bóg nam daje czas, żeby sobie odpowiedzieć na pytanie, czy jeżeli nasze życie się zakończy w dniu dzisiejszym, to czy faktycznie będziemy zbawieni, czy też nie. W dniu dzisiejszym, za parę minut, gdzie pójdziemy? Co z naszym zbawieniem? W którą stronę? Czy do góry, czy na dół? I nie myślmy, że przecież Jezus za nas umarł. Przecież On zwyciężył śmierć, On zwyciężył szatana, On zwyciężył choroby, On zwyciężył nasze grzechy, więc ja będę w niebie. Nie myślmy tak. Bo Jezus Chrystus zrobił swoje. Swoją część pracy, swoją część zadania Jezus Chrystus wykonał. Perfekcyjnie. Pytanie, bracie i siostro, czy my wykonaliśmy swoje? Czy my wykonujemy swoje zadanie? Czy pielęgnujemy? Ja to będę powtarzał cały czas. Czy pielęgnujemy? Zbawienie. Prezent, który dostaliśmy od Jezusa Chrystusa. Prezent, który dostaliśmy od Boga Ojca. Ja wiem, że ja mówię postawy. Ja wiem, że ja mówię proste rzeczy, o których wszyscy wiedzą, bo już tyle razy było o tym mówione. Ale wiecie co? My często wykładamy się na podstawach. My często potykamy się w miejscach, gdzie tak naprawdę powinniśmy przejść już, wiedząc, że tu jest przeszkoda, to my normalnie już powinniśmy podnieść nogę i przejść. Ale my nie patrzymy i potrafimy się na prostych rzeczach potknąć i upaść. Co innego, jak się potkniemy i się utrzymamy. Ale czasami potknięcie powoduje upadek i wiele osób nie potrafi wstać z tego upadku. I nigdy nie wstają. I nigdy nie wstali. Pielęgnacja naszego zbawienia jest umiejscowiona u Boga. Dlatego też apostoł Paweł wspomniał, żebyśmy byli posłuszni, że mamy to robić w posłuszeństwie. Bo tu nie chodzi o to, co nam się wydaje za dobre, tylko tak naprawdę chodzi o to, co Bogu się wydaje za dobre. I co Bóg chce, abyśmy zrobili. Bo tak jak czytaliśmy, że On daje chcenie i daje wykonanie. On daje chcenie, daje wykonanie. Chcenie, czyli chęć do działania. Chęć do pracy, chęć do czynienia nawet tego dobra. Przede wszystkim chęć, żeby się chciało robić. A czasami brakuje nam tej chęci. Czasami brakuje właśnie tej podstawy, tej chęci. Czasami jest tak, że nasze ciało albo inne rzeczy są silniejsze od nas i my po prostu przegrywamy. I zamiast chęci jest niechęć. Ale Bóg jest na tyle łaskawy, że On pobudza w nas te chęci, tylko jest jeden ważny aspekt. My musimy tego chcieć, bo jeżeli my nie będziemy chcieli chcieć, to tych chęci nie będzie. Czasami trzeba się przemóc. Czasami trzeba ostro zawalczyć. Czasami jesteśmy już w takim stanie, że te chęci, te chcenie nie przychodzi. Czasami trzeba naprawdę ostro, modlitewnie, wręcz wywalczyć, przemóc coś, co się nagromadziło swoją postawą, swoim zachowaniem przez większość czasu. Czasu. Ostatnio dużo mówimy o czasie. Czasu, który Bóg nam jeszcze dał. Bóg oprócz chcenia daje też możliwości, czyli wykonanie. A wykonanie to też nasze uczynki. To jest to, to oczywiście te dobre uczynki. To jest to, o czym apostoł mówił, apostoł Jakub mówił. Inaczej byłaby wiara martwa. Mamy w Piśmie Świętym jest powiedziane o takim dwóch zakresach uczynków, które my powinniśmy wręcz wykonywać. O pierwszym mówi Jezus Chrystus. Będziesz tędy miłował Pana Boga swego, z całego serca swego, z całej duszy swojej i z całej myśli swojej i z całej siły swojej. A drugi jest to, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. To jest z Marka z 12 rozdziału. Czyli w pełni będziesz miłował Boga swego. Czyli będziesz wykonywał to, co On dla ciebie przykaże, to, co On ci powie. Bo inaczej nie da się miłować Boga. Jeżeli nie będziemy Go słuchać, jeżeli będziemy dalej wykonywać wszystko po swojemu, to znaczy, że my nie miłujemy Boga, tylko miłujemy siebie. Miłujemy tylko i wyłącznie siebie, jeżeli robimy to, co my chcemy. Zapominając to o tym, o czym mówi Bóg. A także po owocach Ducha Świętego, takich jak miłość, uprzejmość, dobroć, łagodność. To są też uczynki pokazujące naszą wiarę. Jeżeli my jesteśmy napełnieni Duchem Świętym, to też będziemy wykonywać te dobre uczynki. I te uczynki możesz wykonywać w domu, te uczynki możesz wykonywać w swoim otoczeniu, te uczynki możesz wykonywać w kościele. Dobre uczynki w kościele. Posłuszeństwo, chcenie i wykonanie. Kiedy ostatni raz pomyślałeś, żeby komuś w czymś pomóc? Jakie było twoje ostatnie, moje, moje, ostatnie wyrazy miłości w stosunku do kogoś z swoich bliskich, ale i niebliskich, do twojego otoczenia? Do kogo byłeś ostatnio uprzejmy? Jakie dobre uczynki ostatnio spełniłeś? Jakie dobre uczynki ostatnio spełniłeś, które Bóg ci pokazał? Co zrobiłeś ostatnio w kościele? Co zrobiłeś w swoim domu? Co zrobiłeś w swoim otoczeniu? Dobre uczynki. Czym jesteś w stanie się teraz przed Bogiem pochwalić? A czym nie? Apostoł Paweł mówił też, jak mamy wykonywać te uczynki. Bez szemrania, to co czytaliśmy, i powątpiewania. O wątpiących osobach mówiliśmy całkiem niedawno. A propos charakterystyki jednego z apostołów, Tomasza, zwanego bliźniakiem. Ale szemranie. Szemranie to też oznacza narzekanie. Co to jest w ogóle szemranie, co to jest narzekanie? To jest nasza postawa w momencie, kiedy zamiast być wdzięcznym za to, co mamy, koncentrujemy się na tym, czego nie mamy. A my, Polacy, jesteśmy wręcz mistrzami świata. I gdyby wymyślić konkurencję olimpijską, to byśmy pewnie daleko, daleko, daleko w tyle zostawili wszystkie inne narody. Chętnie narzekamy. Narzekamy na pracę, narzekamy na zdrowie. Najlepiej narzekamy na pogodę. Latem, jak świeci słońce, dlaczego nie ma deszczu? Jak pada deszcz, dlaczego nie ma słońca? I wiecznie jest źle. Żadna pogoda nie dorówna. Narzekamy, że sąsiad ma lepiej, ja mam gorzej. Narzekamy, że to mi się nie udało, zapominając o tym, co się udało. Tylko wiecie, narzekanie prowadzi do jednej rzeczy. Do krytykowania często też Bożych darów, które są dla nas. Wiecie, narzekanie prowadzi w pewnym momencie do krytyki. I to do ostrej krytyki Boga. Bo jeżeli Bóg daje nam coś innego, niż nam mi się chce i my narzekamy, oj, szkoda, że ja dostałem tylko tyle, a ten sąsiad dostał, albo ten brat dostał więcej, to my w tym momencie podważamy Bożą sprawiedliwość? Podważamy w ogóle Boga. Straszne, wiecie co, ja wam powiem, ja wcześniej o tym nie myślałem. Do momentu, kiedy zacząłem szykować kazanie, wcześniej nie myślałem w ten sposób, że każde narzekanie, bo też sobie lubię narzekać, nie będę tutaj ukrywał, każde narzekanie to jest tak naprawdę podważanie. Nie ma koncentracji na tym, co dostajesz, nie ma koncentracji na Bożym błogosławieństwie, ale w tym momencie podważasz. A my chętnie narzekamy. Ja widzę też po swojej córce, która teraz, jak musi coraz więcej, dochodzi do niej obowiązków, to jak musi sprzątać czy coś popracować, to potrafi wyrazić swoją opinię. I czasami nawet w kilku zdaniach. Co o tym sądzi? Ale to nie tylko dzieci tak się zachowują. Bo często jak mamy coś do wykonania, to my to bardzo głośno wyrażamy swoje niezadowolenie. Czyli czytaj, jak mamy do wykonania dobre uczynki, często wyrażamy swoje niezadowolenie. Bo mi się nie chce, bo nie mam czasu, dlaczego ja? I to są często pytania. Dlaczego ja? Znowu trzeba iść do kościoła, znowu trzeba się modlić, bo ja nie mam na to czasu. Izraelici bardzo często narzekali. Zawsze było im źle. W niewoli źle, poza niewolą źle, zawsze źle. Więc my jako Polacy naprawdę jesteśmy tym narodem wybranym. Tak patrząc teraz na to porównanie. Narzekanie jest niesamowicie niebezpieczne. A najważniejsze jest to, że my z każdego słowa będziemy rozliczeni. I będziemy się później tłumaczyć do naszego wspaniałego Ojca, dlaczego narzekaliśmy z powodu tego, co On nam dał, albo z powodu tego, czego nie dał dla naszego dobra. I będziemy cali czerwoni. I życzę wszystkim i sobie właśnie tego momentu, kiedy my będziemy stać, będziemy się tłumaczyć. Nie tego drugiego momentu, gdzie nie będzie żadnego tłumaczenia, bo zaraz będziemy na dole. Ale jeżeli nie będziemy sprawować tego zbawienia, naszego zbawienia, to tak będzie. Tam za bardzo nie będzie tłumaczenia. Narzekanie jest bardzo niebezpieczne. I przed tym przestrzega apostoł Paweł. My mamy sprawować nasze zbawienie i mamy być przez to nienaganni, szczerzy i mamy być światłością na świecie. I nie będziemy światłością na świecie, świecąc naszym płomieniem. My musimy świecić płomieniem Jezusa Chrystusa. I w momencie, jeżeli my będziemy spełniać to, o czym mówił Paweł, czyli krok po kroku, między innymi będziemy pielęgnować nasze zbawienie. Pielęgnacja naszego zbawienia to znaczy tak naprawdę podporządkowanie się Bogu i wykonywanie wszystkiego, co On ma dla nas. To my będziemy jaśnić. Im bliżej będziemy Boga, tym będziemy ci, tak jak on powiedział, nienaganni i szczerzy. I szczerzy. A światłość Chrystusowa będzie z nas biła w tym strasznym świecie. W świecie mroku, w świecie szarości, w świecie, który staje się jeszcze bardziej niebezpieczny. Bo wiele Bożej nauki, i o tym dzisiaj się mówi młody brat Adam, wiele Bożej nauki jest rozmywana. I to, co ja na przykład obserwuję teraz, ja jestem wręcz przerażony, jak Boża nauka jest rozmywana. Jak Boża nauka jest wykręcana. I to wykręcanie jest cały czas rozwijane. I to jest ten czas, gdzie przestaje być wszystko białe, jest białe, czarne, jest czarne, ale wszystko się robi szare. I w momencie, kiedy my nie będziemy blisko Boga, nasze zbawienie nie będzie pielęgnowane, bo jak będziemy pielęgnować nasze zbawienie, to my będziemy blisko Boga. Jak będziemy blisko Boga, to my będziemy Jego światłością i będziemy widzieć. W tej szarości tego świata będziemy widzieć, co jest białe, śnieżno-białe, czyste, jedyne, prawdziwe, pochodzące od Boga, co jest fałszywą mistyfikacją szatana albo typowym szatańskim wyrobem. I my tego potrzebujemy, bracie i siostro. I my tego się potrzebujemy. Dzisiaj dzięki Bogu będziemy mieli kolejny wspaniały czas, kiedy Bóg będzie do nas mówił. Będziemy mieli okazję, żeby powątpić, jeżeli ktoś nie chce, jeżeli komuś się nie spodoba słowo. Będzie też okazja, żeby ponarzekać, dlaczego muszę się zmienić. Nie radzę tego robić głośno. Dlaczego muszę nad tym pracować? Dlaczego muszę to pozostawić? Ale będzie też okazja. Będzie też okazja usłyszeć, ja wierzę w to, że jeżeli będzie taka potrzeba, to Bóg to powie, też gdzie my jesteśmy. Też będzie okazja usłyszeć, co mamy w sobie zmienić, żeby nasze zbawienie było przez nas osiągalne. Bo czasami jest tak, że my tego nie widzimy. Czasami jest tak, że nam się wydaje, że jest okej. I módlmy się, że jak są takie spotkania, to módlmy się o słowo napomnienia, jeżeli tak się dzieje. Słowo błogosławieństwa jest słowem wspaniałym, bo buduje. Ale wiecie, słowo napomnienia ratuje. Słowo napomnienia ratuje. I módlmy się też o ratunek. Bo jeżeli my Jego potrzebujemy, to niech On na nas mówi dzisiaj. Niech Bóg dzisiaj do nas mówi. Abyśmy póki mamy czas, nie to, co ci, co leżą już na cmentarzu. Oni już czasu nie mają. My mamy czas. Abyśmy mogli ten czas wykorzystać w 100%. Na chwałę Pana. I ku naszemu też zbawieniu. Amen? Amen.